Nagle Ramzes podniósł głowę. Z daleka doleciał go odgłos fletów i rogów. – Co to znaczy? – zapytał Tutmozisa. – Wielka nowina – odparł dworak z uśmiechem. – Azjaci witają znakomitego pielgrzyma, aż z Babilonu. – Z Babilonu? Kto on? – Nazywa się Sargon. – Sargon? – przerwał książę. Sargon, aha, zaczął się śmiać. Czymże on jest? Ma być wielkim dostojnikiem na dworze króla Assara. Prowadzi ze sobą 10 słoni, stada najpiękniejszych rumaków pustynnych, tłumy niewolników i sług. A po co on tu przyjeżdża? Poklonić się cudownej bogini Astoret, którą czci cała Azja, odparł Tutmozis. Śmiał się książę, przypomniawszy sobie zapowiedź Hirama o przyjeździe asyryjskiego posła. Sargon! Sargon, powinowaty króla Assara. Zrobił się nagle tak pobożnym, że na całe miesiące puszcza się w niewygodną podróż, byle uczcić boginię Astoret w Pi-Bast. Ależ w Niniwie znalazłby większych bogów i uczeńszych kapłanów. Tutmozis ze zdumieniem patrzył na księcia. Co tobie, Ramzesie? Oto cud, mówił książę, jakiego chyba nie zapisali kroniki żadnej świątyni. Tylko pomyśl, Tutmozisie, w chwili, gdy najbardziej zastanawiasz się nad pytaniem, w jaki sposób złapać złodzieja, który cię wciąż okrada, w takiej chwili ów złodziej znowu pakuje ręce do twojej skrzyni, w twoich oczach przy 1000 świadków. Sargon, pobożny pielgrzym. Nic nie rozumiem, szeptał zakłopotany Tutmozis. I nie potrzebujesz rozumieć, odparł namiestnik. Zapamiętaj tylko, że Sargon przyjechał tu na pobożne praktyki do świętej Astoret. Zdaje mi się, że wszystko, o czym mówisz, rzekł zniżając głos Tutmozis, że wszystko to są rzeczy bardzo niebezpieczne. To też nie wspominaj o nich nikomu. Że ja nie wspomnę, tego chyba jesteś pewny, ale czy ty, książę, sam nie zdradzisz się? Jesteś prędki jak błyskawica. Następca położył mu rękę na ramieniu. Bądź spokojny. Rzekł, patrząc mu w oczy. Obyście mi tylko dochowali wierności. Wy, szlachta i wojsko. A zobaczycie dziwne wypadki. I skończą się dla was ciężkie czasy. Wiesz, że zginiemy na twój rozkaz. Odparł Tutmozis, kładąc rękę na piersiach. Na jego obliczu była tak wielka powaga, iż książę zrozumiał wreszcie nie po raz pierwszy, że w tym rozhukanym elegancie kryje się dzielny mąż, na którego mieczu i rozumie można polegać. Od tej pory książę nigdy już nie prowadził z Tutmozisem tak dziwnej rozmowy. Ale wierny przyjaciel i sługa odgadł, że poza przyjazdem Sargona kryją się jakieś wielkie interesa państwowe, samowolnie rozstrzygane przez kapłanów. Zresztą od pewnego czasu cała egipska arystokracja, nomarchowie, wyżsi urzędnicy i dowódcy bardzo cicho, ale to bardzo cicho, szeptali między sobą, że nadchodzą ważne wypadki. Fenicjanie bowiem pod przysięgą dochowania tajemnicy opowiadali im o jakowychś traktatach z Asyrią, przy których Fenicja zginie, a Egipt okryje się hańbą i bodajże kiedyś stanie się lennikiem Asyrii. Wzburzenie między arystokracją było ogromne, lecz nikt się nie zdradził. Owszem, zarówno na dworze następcy, jak i u nomarchów Dolnego Egiptu bawiono się doskonale. Można było sądzić, że wraz z gorącem spadło na nich szaleństwo, nie tylko zabaw, ale rozpusty. Nie było dnia bez igrzysk, uczt i triumfalnych pochodów. Nie było nocy bez iluminacji i wrzasków. Nie tylko w Pi-Bast, ale w każdym mieście wytworzyła się moda przebiegania ulic z pochodniami, muzyką, a nade wszystko z pełnymi dzbanami. Wpadano do domów i wyciągano śpiących mieszkańców na pijatykę. A że Egipcjanie mieli duży pociąg do hulanek, więc bawił się kto żył. Przez czas pobytu Ramzesa w świątyni Hator Fenicjanie, zdjęci jakimś panicznym strachem, spędzali dnie na modlitwach i wszystkim odmawiali kredytu. Lecz po rozmowie Hirama z namiestnikiem pobożność i ostrożność nagle opuściła Fenicjan i zaczęli panom egipskim hojniej udzielać pożyczek aniżeli kiedykolwiek.